Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm – Poznajmy się. To spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami, psychologami, społecznikami, osobami z ASD.
Dorastanie bez diagnozy. Fragment książki Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani. Przewodnik po życiu z zespołem Aspergera. Autorka Cynthia Kim. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jedno z pierwszych pytań, jakie mi się nasunęło, gdy zaczęłam podejrzewać, że mogę być autystyczna, brzmiało: dlaczego nikt tego nie zauważył? W okresie dorastania bardzo się różniłam od rówieśników. Przede wszystkim całe godziny spędzałam w samotności. Czułam się najszczęśliwsza, kiedy odbywałam długie wycieczki rowerowe po okolicy, wędrowałam po lesie czy bawiłam się w swoim pokoju, całkiem sama. Pamiętam, z jakim trudem zmuszałam się, niezwykle rzadko, by wbrew sobie zagrać w Monopol czy inną grę towarzyską. Rodzice nigdy nie pytali, co robię godzinami w swoim pokoju przy zamkniętych drzwiach. Kiedy na całe popołudnie znikałam w lesie za naszym domem, wymagali jedynie, bym była w domu na obiad o 5:30. Nie wiem, co by się stało, gdybym przyszła o 6:00. Byłam grzeczną dziewczynką, a grzeczne dziewczynki przestrzegają reguł. Problem grzecznych dziewczynek, zwłaszcza z nierozpoznanym zespołem Aspergera, polega na tym, że nie rzucają się w oczy. Chłopcy o cechach autystycznych zwykle zwracają na siebie uwagę. Częściej mają problemy z opanowywaniem gniewu, o wielu z nich mówi się, że są nieposłuszni i uparci. Trudniej przychodzi im współpraca w zespole, wycofują się przed rywalizacją i nie chcą przestrzegać reguł. Przed laty chłopcy mieli zwykle opinie nieznośnych i rozrabiaków, podczas gdy podobne do mnie dziewczynki uważano za strasznie nieśmiałe i nieporadne. W latach 60., 70. i 80. nie rozpoznawano u dzieci czegoś takiego jak zespół Aspergera. Te z rozpoznaniem autyzmu zazwyczaj nie mówiły lub bardzo późno opanowywały język. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których współcześnie rozpoznaje się tyle przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu u dorosłych w wieku lat 30, 40, 50 lub nawet starszych. Zwłaszcza kobiety łatwo wymykały się diagnozie, nawet gdy u ich braci ASD rozpoznano już w dzieciństwie.
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w naszym spotkaniu uczestniczy pani Joanna Burgiel-Szkiel, która jest psychologiem, psychoterapeutą, ale też bardzo doświadczonym diagnostą. I na diagnozie się dzisiaj skupimy. Jasiu, ja wiem, że ty masz rzeczywiście wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu osób będących w spektrum. Przez wiele lat pracowałaś w zespole diagnozującym dzieci, a od kilku lat diagnozujesz młodzież i osoby dorosłe. Chciałam cię zapytać, jak z twojego doświadczenia to wygląda, czy są jakieś różnice, jeżeli tak, to jakie, pomiędzy diagnozowaniem, procesem diagnostycznym u dzieci i u osób dorosłych, młodzieży?
Sporo jest różnic. Myślę, że taką podstawową różnicą jest to, że osoba dorosła zgłasza się sama, ponieważ sama zauważa u siebie kłopoty. Dzieci najczęściej nie widzą u siebie problemów, nie widzą swojej odmienności względem rówieśników. Osobami zaniepokojonymi są wtedy ich rodzice i to rodzice podejmują decyzję, że chcą procesu diagnostycznego. Dziecko ma bardziej za zadanie po prostu przyjść i pobawić się z diagnostą, spędzić jakoś czas, takie jakie jest po prostu. Osoba dorosła ma dużo więcej takiej samoświadomości, takich obaw, na przykład jak wypadnie na tej diagnozie, czy co będzie w ogóle brane pod uwagę, o czym ma mówić, o czym ma nie mówić, czy diagnosta będzie na przykład zainteresowany kontaktem z kimś z rodziny, czy nie będzie zainteresowany. Myślę, że osoby dorosłe mają dużo więcej takiego zaniepokojenia o ten proces diagnostyczny, jak on będzie przebiegał, dużo pytań zadają. Diagnozowanie dzieci polega głównie na zabawie, głównie na obserwacji, jak dziecko funkcjonuje po prostu w takim kontakcie czy z rodzicem, czy z osobą dorosłą. W przypadku dorosłych mamy już dużo więcej takich badań testowych, swobodną rozmowę. No i wydaje mi się, że ten proces diagnostyczny w zasadzie nie jest ani łatwiejszy, ani trudniejszy dla diagnostów, natomiast potrzeba jest trochę innego podejścia, ponieważ sama osoba badana zgłasza się do nas.
A jak z nastolatkami? Czy zdarza się, że nastolatki, tak samo jak osoby dorosłe, same mają taką potrzebę, żeby sprawdzić, czy to może być zespół Aspergera albo autyzm? Czy jednak głównie jest tak, że to jest inicjatywa rodziców?
Zdarza się bardzo różnie, bo są nastolatki, które same chcą tej diagnozy, same wyczytały gdzieś na przykład w internecie o zespole Aspergera i zauważają u siebie takie cechy. Czasem jest tak, że właśnie to nastolatek albo nastolatka mówi rodzicom: hej, chyba mam ten zespół Aspergera i chciałabym to wiedzieć. No a zdarza się również, że to rodzice zauważają, że coś jest nie tak i zgłaszają dziecko. I nieraz również zdarza się wtedy tak, że ten nastolatka, który do nas przyjeżdża, nie chce wziąć udziału w diagnozie. Znaczy podporządkowuje się na przykład do pewnego stopnia. Miałyśmy ostatnio taką dziewczynę tutaj na diagnozie, która do pewnego stopnia wykonała wszystkie zadania, wypełniła kwestionariusze, a kiedy mieliśmy wykonać właśnie badanie ADOS-2, chcieliśmy ją przebadać, to absolutnie odmówiła, powiedziała, że ona już więcej tutaj nie da rady siedzieć i w zasadzie głównie zwracała się tylko do mamy z taką nawet pretensją, że po co ty mnie tu przyprowadziłaś. No i oczywiście badanie się wtedy nie udało, nie zrobiłyśmy go, bo gdzieś tam osoba badana musi chcieć wziąć udział w tym badaniu.
Wydaje mi się, że szczególnie właśnie w przypadku nastolatków to jest takie problematyczne, że często rodzice widzą, chcą, próbują, szukają, bo widzą, że dziecko ma różnego rodzaju trudności, że generalnie jest mu pewnie źle i cierpi z powodu tego, że czuje się trochę inny albo że sobie nie radzi w relacjach z rówieśnikami. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, czy takie nastolatki właśnie, które same poszukują tej diagnozy, co najczęściej podają jako przyczynę?
Często jest tak, że długo o tym myślały. I często to są dziewczyny, które właśnie zgłaszają, że już od dłuższego czasu zauważają, że one są jakieś inne niż ich koleżanki, niż rówieśnicy. No i że szukały odpowiedzi, że sprawdzały różne jakieś portale psychologiczne, że sobie coś czytały w internecie czy w książkach. I znalazły między innymi informację o zespole Aspergera i wiele rzeczy mi się zgadzało. No i wtedy zwracały się do rodziców o to, żeby to sprawdzić, że może można gdzieś u jakiegoś psychologa się więcej dowiedzieć. Są to takie dziewczyny, które wybierają taką drogę ekscentryka, powiedzmy, tak? Że już od dłuższego czasu na przykład ich zainteresowania, styl bycia, sposób widzenia świata, wypowiadania się o świecie jest jakby mocno zwracający uwagę, taki wyraźnie ekscentryczny i jeżeli mają większe szczęście, to otoczenie to jakby akceptuje i one mają swoją taką rolę społeczną i nawet pomimo tego, że ją znalazły, to i tak nie czują się jakoś do końca dobrze, jeżeli nie wiedzą, jak to nazwać, jeżeli nie wiedzą, co to dokładnie jest, dlaczego takie są i dlaczego jest tak, że nie za bardzo mogą się dogadać. Nawet jakby mając gdzieś tam swoje miejsce, swoją rolę w klasie, czy w jakimś takim najbliższym otoczeniu społecznym, to czegoś im tożsamościowo brakuje i wtedy chcą się zgłosić właśnie na taką diagnozę.
Proces poszukiwania tego, jaki jestem, tak jak to nazwałaś, tożsamościowy, to generalnie dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, tak, bo tak. On jest takim bardzo ważnym elementem. Rozumiem też z tego, co mówisz, że to jest tak, że obserwujemy taki wzrost liczby w ogóle kobiet, które się zgłaszają w poszukiwaniu diagnozy?
Tak, tak. Zdecydowanie są takie miesiące, gdzie jak odbieram telefony z dyżuru diagnostycznego, to że w każdy wtorek głównie dzwonią kobiety.
Jak wygląda ten sam proces diagnozy? Czy na tą diagnozę przychodzi sam nastolatek, sama dorosła osoba, czy przychodzą właśnie, wskazane jest, żeby przyszli z rodzicami? Jak to jest w przypadku osób dorosłych? Na ile na przykład ważne jest, żeby w takim procesie uczestniczył partner, partnerka albo pracodawca, czy nauczyciel? Kto warto, żeby uczestniczył w diagnozie?
Na pewno taki proces diagnostyczny jest wieloetapowy. Zaczynamy od tego, że jest tak zwana wstępna wizyta z lekarzem psychiatrą. To jest krótka wizyta, opiera się na wywiadzie diagnostycznym. Jest to w zasadzie swobodna rozmowa z osobą badaną i na podstawie tej rozmowy pani doktor decyduje, czy w ogóle widzi jakieś wskazania do dalszej diagnostyki, ponieważ zgłaszają się czasem osoby, które mają różnego rodzaju życiowe problemy, Natomiast w tym takim przesiewie, jakby w tej pierwszej wizycie widać, że problemy są innego typu, że ta osoba nie ma na przykład trudności poznawczych charakterystycznych dla spektrum podczas rozmowy, że nie ma problemu z przypomnieniem sobie pewnych faktów, jakby połączeniem ich pod takim względem społecznym, co się dlaczego wydarzyło, i wtedy zalecamy diagnostykę w innym kierunku. Natomiast jeżeli już w tej pierwszej rozmowie widać, czy właśnie w prozodii, w sposobie mówienia, w sposobie bycia, w sposobie narracji, opowiadania o sobie, widać takie cechy ze spektrum, to wtedy zapraszamy tą osobę na kolejne 4 spotkania. Prowadzi je 2 psychologów, lekarz-psychiatra. I są to badania diagnostyczne, takie psychologiczne, kwestionariuszowe tej osoby badanej bezpośrednio. Jest to wywiad diagnostyczny bezpośrednio z daną osobą badaną, już taki pogłębiony, on może trwać nawet tak do 2 godzin. I zawsze zapraszamy też jakąś osobę towarzyszącą, osobę z rodziny, albo kogoś z rodziców, albo jeśli nie ma takiej możliwości, to partnera czy partnerkę, męża, żonę, żeby ta osoba udzieliła wywiadu z zewnątrz, tak jakby o tej osobie, jak ją odbiera, jak się z nią porozumiewa, czy według tej drugiej osoby porozumienie idzie bez przeszkód, czy są jakieś kłopoty na przykład, żeby coś wspólnie ustalić, żeby o coś dopytać, czy ta osoba dzieli się swoimi przeżyciami, czy niekoniecznie.
Bardzo ważne to, co powiedziałaś chwileczkę wcześniej, czyli że najpierw jest taka rozmowa trochę przesiewowa, krótsza, bo z reguły ten proces diagnozowania, czy to dzieci, czy osób dorosłych, to jest taki proces bardzo rozciągnięty w czasie, trwa wiele godzin. Natomiast tutaj wykluczenie czy pokierowanie osoby, jeżeli to nie są zaburzenia spektrum, nie podejrzewamy tego, tylko mogą mieć inne przyczyny w innym kierunku, myślę, że pozwala zaoszczędzić sporo czasu, a co za tym idzie też pieniędzy. Ale wracając do tego wątku udziału innych osób w diagnozie, no takie wydaje się oczywiste, że w przypadku nastolatka to mogą być to rodzice. To jest jakby jasne. W przypadku osoby dorosłej, jeżeli ta osoba jest w związku, to może to być partner albo partnerka, tak, mąż czy żona. Natomiast czy naprawdę jakby rodzice są tutaj wnoszący? Czy zdarza się, że no bo jak ktoś jest dorosły, samodzielnie mieszka, samodzielnie funkcjonuje, no to może sobie może nie życzyć obecności rodziców. Jak to wygląda, jak to rozwiązujecie?
No jak najbardziej osoba dorosła może nie życzyć sobie udziału kogokolwiek w procesie diagnostycznym. My wtedy prowadzimy ten proces diagnostyczny, po prostu pogłębiamy jeszcze bardziej wywiad z tą osobą i próbujemy dowiedzieć się wielu jakby ważnych dla nas informacji. Natomiast jeżeli mamy rodzica, jeżeli rodzic przyjedzie albo udzieli wywiadu nawet telefonicznie, obserwacje z dzieciństwa tej osoby są bezcenne tak naprawdę. To, ponieważ żeby zdiagnozować spektrum autyzmu u kogoś, że jest osobą ze spektrum, to potrzebujemy upewnić się albo mieć jak największą możliwą pewność, że w pierwszych 3-5 latach życia tej osoby już występowały jakieś nietypowości. Bez informacji na temat dzieciństwa w zasadzie nie możemy rozpoznać spektrum autyzmu, ponieważ to jest właśnie coś, co różnicuje zaburzenia rozwojowe od innego rodzaju problemów natury psychicznej, na przykład zaburzeń osobowości, czy przewlekłej depresji, czy stanów lękowych. Różnicuje ten rozwój, więc musimy mieć informacje o wczesnym rozwoju, jak najwcześniejszym rozwoju tej osoby. No i rodzice są takim najpewniejszym źródłem tych informacji. Jeżeli ich nie mamy, no to wypytujemy tę osobę dorosłą o to, jak pamięta swoje dzieciństwo, o pewne fakty z jej dzieciństwa, o przykłady ulubionych zabaw, o przykłady relacji koleżeńskich, na czym polegały, na czym się opierały te relacje, i osoba dorosła ze spektrum również jest w stanie oczywiście udzielić nam tych informacji, natomiast jakby takim pierwszym wyborem jest jednak uczestnictwo drugiej osoby.
Tutaj dla osób, które nie są zorientowane w kryteriach diagnostycznych autyzmu, warto powiedzieć, że te trudności, pewne nieprawidłowości rozwojowe powinny wystąpić we wczesnym okresie dzieciństwa, w związku z tym czasami pamięć osoby dorosłej tam nie sięga, lub też te doświadczenia czy ta pamięć jest trochę inna niż tego najbliższego otoczenia, czyli rodziców czy rodzeństwa. A gdybyś mogła powiedzieć, czy z Twojego punktu widzenia, wtedy kiedy zgłasza się do diagnozy czy nastolatek, czy osoba dorosła, czy sugerujecie to, w jaki sposób taka osoba może się przygotować do diagnozy, czy to w ogóle ma sens jakoś przygotowywanie się, a jeżeli tak, to na czym to by miało polegać?
Jeżeli dana osoba pyta wprost, co powinna zrobić, co powinna przygotować, to mówimy jej, że może na przykład właśnie odświeżyć sobie informacje ze swojej przeszłości, ze swojego dzieciństwa. Jeżeli nie chce, żeby rodzice uczestniczyli, to czasem sugerujemy, że może podpytać rodziców na przykład o to, a jakim byłem dzieckiem, a jak ja się bawiłam, a co ty pamiętasz z mojego dzieciństwa. To na pewno bardzo pomoże. Więc jeżeli dana osoba potrzebuje takiego pokierowania, to podpowiadamy, o czym warto sobie pomyśleć, zastanowić się. Natomiast standardowo nie sugerujemy, do czego ta osoba powinna się przygotować. Raczej chcemy, żeby to był taki wywiad spontaniczny, taki, żeby zobaczyć, jak się osoba badana odnajdzie w takiej nowej dla niej sytuacji, kiedy ma o sobie opowiadać w taki wnikliwy sposób. I jeżeli jakby dla nas nie ma większego znaczenia, czy jest do tego przygotowana w szczególny sposób, czy nie jest, chętnie jakby zobaczymy jej spontaniczne reakcje, jej spontaniczne funkcjonowanie. Natomiast też to, co jest zawsze bardzo wnoszące i to zawsze o tym informujemy. Wszelkie opinie psychologiczne, zaświadczenia lekarskie, przebieg chorób, jeżeli coś się działo wcześniej, wypisy ze szpitali, to zawsze prosimy, żeby pełną dokumentację dostarczać. Mhm.
Z jednej strony to jest kwestia diagnozowania w kierunku spektrum autyzmu, ale z drugiej strony to jest kwestia też różnicowania pomiędzy spektrum a innego rodzaju problemami, czy też, co oczywiście może się zdarzać, zdiagnozowania współwystępowania, bo przecież spektrum może współwystępować czy właśnie z depresją, czy z innymi problemami takimi psychologicznymi czy psychiatrycznymi i tu nie można powiedzieć, że albo jedno, albo drugie. Czasami po prostu to jest razem. Powiedziałeś też, że te spotkania diagnostyczne to są nie tylko rozmowy, nie tylko wywiad, ale kwestionariusze, nawet podając ten przykład, wymieniłaś tutaj protokół ADOS-2. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć, jakie to mogą być potencjalne narzędzia i czym one tak naprawdę służą?
ADOS-2, no to złoty standard w tej chwili.
Co to znaczy ten złoty standard, bo może to nie wszyscy też właśnie rozumieją.
Badanie, które zostało szczególnie przygotowane właśnie do diagnozowania spektrum autyzmu u osób prawie w każdym wieku, tak? I u maluchów, i u dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, i u osób dorosłych, u nastolatków. Więc to jest jakby takie narzędzie bezpośrednio dedykowane właśnie dla spektrum autyzmu. Jest to, zdaje się, jedyne na świecie tego typu badanie. Wszystkie inne kwestionariusze i badania, jakie wykorzystujemy, to są kwestionariusze badania sprawdzające w dużej mierze inteligencję emocjonalną, rozpoznawanie emocji, rozumienie emocji drugiego człowieka, empatii, współodczuwania i jakby sposób współodczuwania z drugim człowiekiem, rozumienie sytuacji społecznych. To są takie narzędzia do badania takich jednostkowych cech. I one nie są jakby dedykowane dla osób ze spektrum w większości, są dla wszystkich i każdy może jakby zbadać się pod tym kątem. Niekoniecznie ma zaburzenia ze spektrum autyzmu, jeżeli nawet ma obniżony wynik w tych badaniach. Natomiast jest to jedna z takich cegiełek, dzięki którym budujemy całą diagnostykę tej osoby.
Czy to oznacza, że mając taki zestaw różnych narzędzi do wyboru, to w przypadku każdej osoby dobieracie je indywidualnie, w zależności od tego, co widzicie, czy macie taki pewien standardowy zestaw?
Mamy standardowy zestaw i dążymy raczej do tego, żeby każdego tym zestawem zbadać, chyba że jest jakaś bardzo wyjątkowa sytuacja, na przykład jakieś ograniczenie czasowe, albo jeżeli chodzi o samopoczucie tej osoby w czasie diagnostyki, na przykład jej samopoczucie w trakcie nie pozwala, żeby jeszcze przedłużyć ten proces i czegoś nie zdążymy zrobić, albo dana osoba jest z daleka i przyjeżdża na określony czas, to wybieramy wtedy narzędzia takie najważniejsze, takie kluczowe.
To oznacza też, że w przeciwieństwie do różnych innych miejsc, większość tych badań, nawet jeżeli one mają formę kwestionariusza odbywa się w obecności psychologa, że ta obserwacja, która jest prowadzona w trakcie i możliwość zadawania pytań przez osobę, która jest diagnozowana, jest tutaj niezwykle istotnym elementem całego tego procesu. A jakbyś mogła trochę powiedzieć na temat tego, jak wygląda samo przekazywanie, znaczy ustalanie diagnozy, przekazywanie diagnozy, ta potrzeba diagnozowania osób dorosłych, ona rośnie od lat i pewnie będzie rosła. Natomiast tak samo jak w przypadku dzieci, często problemem może być to, w jaki sposób ta diagnoza jest przekazywana. To był taki moment, taki czas, no, mimo całej trudnej sytuacji emocjonalnej, bo to przecież bez względu na to, czy ktoś usłyszy, że jest w spektrum, czy to się wykluczy, to z różnych względów to może być bardzo trudne emocjonalnie. Jak zadbać o to, żeby to było jak najbardziej komfortowe dla osoby diagnozowanej?
Częściowo przed przyjechaniem do nas jeszcze osoby badanej na trzecie spotkanie, które przeznaczone jest na badanie lekarskie, psychiatryczne plus przekazanie diagnozy, więc częściowo rozmawiamy przed. Potem jest badanie psychiatryczne, potem robimy przerwę. W tej przerwie, no w takich standardowych warunkach, to osoba badana może sobie zrobić kawę, herbatę, może wyjść na spacer na chwilę, może odetchnąć troszkę, jakby mieć po prostu też dla siebie przerwę. I potem jest rozmowa z lekarzem, jeżeli chodzi o przekazanie wniosków diagnostycznych. Ta rozmowa zwykle zajmuje tak do 20 minut, więc jest to krótka rozmowa, jest to krótkie przekazanie, po prostu jakie są wnioski, czy widzimy to spektrum autyzmu, czy go nie widzimy i jakie jest rozpoznanie takie medyczne. Osoba badana może wtedy zadać takie pierwsze pytania, jakie przychodzą jej od razu do głowy i omawiamy jakieś takie pierwsze wątpliwości, natomiast później jest jeszcze ostatnie, czwarte spotkanie, które w całości jest poświęcone odpowiedziom na pytania, przekazaniu, co to znaczy to rozpoznanie, czyli czego ta osoba badana może się jakby dalej spodziewać, czyli albo czego może dalej potrzebować. Omawiamy wyniki badań testowych bardzo szczegółowo, co one znaczą. Przekazujemy też takie uzasadnienie rozpoznania, dlaczego akurat tak, dlaczego widzimy to spektrum autyzmu, w czym je widzimy. No i co można dalej zrobić, czego ta osoba może potrzebować. Czy na przykład czy widzimy taki sens, żeby ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności? Czy na przykład nie widzimy takiej potrzeby? A jeżeli osoba badana ją widzi, to omawiamy dlaczego, co to może zmienić, jakie są świadczenia, jakie wtedy przysługują, co trzeba zrobić, żeby na przykład uzyskać realne wsparcie w miejscu pracy, jakie trzeba złożyć dokumenty. Więc staramy się przekazać wszystkie takie praktyczne, potrzebne informacje, żeby osoba badana po całym procesie diagnostycznym nie tylko wyszła z rozpoznaniem, ale też z takimi przynajmniej pierwszymi wskazówkami, co ma dalej zrobić, jak może sobie pomóc i jak ma dalej działać, żeby ta diagnoza coś wniosła w jej życie, żeby jakoś mieć z niej korzyść.
Realizacja Aleksandra Zając. Biblioteka Dźwięków. Zapsplat.com.